Jakub Dworzecki, dzień dobry, a dziś gościem Akademickiego Radia Luz pani wojewoda Dolnośląska Anna Żabska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pani wojewodo, zaczniemy sobie od dolnośląskich zabytków, bo to taka najbardziej świeża sprawa jeszcze z wczorajszej sesji Rady Miasta. ZETO, czyli dawny budynek zakładów elektroniki, będzie zachowany. Jak w ogóle pani patrzy na tę sprawę tak ogólnie, no bo jednak wojewódzki konserwator zabytków też bardzo zabiegał o to, żeby ten budynek został zachowany.
Tak, tam. To zresztą jest pokłosie decyzji, którą nałożył konserwator, wojewódzki konserwator, czyli wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków i sąd podtrzymał tę decyzję o wpisaniu, pomimo tego, że deweloper to zaskarżył, sąd to utrzymał. To jest symbol dziedzictwa architektury Wrocławia, modernizmu, więc w mojej opinii bardzo słuszny kierunek. Dlatego, że Wrocław jako po pierwsze historyczne miasto, ale także miasto, które właśnie w kontekście modernizmu ma wiele perełek na terytorium w swoim zasobie, zasługuje na to, żeby te obiekty były chronione. A w ramach środków także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa można pozyskiwać środki na przygotowywanie, czy też modernizację, remonty takich obiektów i nadawanie im nowych funkcji. Bo mówimy tutaj o tym, bo ten obiekt jest no, nie w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o jego stan techniczny. W związku z tym tutaj zachowanie tej bryły, czyli tego symbolu modernizmu, a nadanie jej nowe funkcje jak najbardziej będzie z korzyścią dla całego miasta.
No, zresztą projekty widoczne w internecie też wzbudziły nieraz kontrowersje, bo tam rzeczywiście były widoczne mocne zmiany, więc cieszy ta decyzja, ale a propos budynków i tego zasobu zabytków we Wrocławiu, to chociażby między innymi Stadion Olimpijski, który jest na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i tam też Naczelny Sąd Administracyjny niedawno potwierdził swoją decyzję o budowie prywatnego, tutaj powiem w cudzysłowie, akademika, bo to oczywiście z domysłem dla studentów, ale budynek miałby stanąć kilkaset metrów od stadionu żużlowego. No i właśnie tutaj
I tutaj
też
mamy kompletnie inną sytuację, dlatego że akurat ta decyzja, która była wydana, bo to pozwolenie, czy ta decyzja konserwatorska na zezwolenie tam budowy, czy przekazy sprzedaży tego terenu dla prywatnego dewelopera, była jeszcze za czasów miejskiego konserwatora.
Tak, teraz to pokłosie tych poprzednich decyzji.
Decyzja też i stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale także samej uczelni, jak i tych środowisk społecznych, które tam wokół uczelni są zgromadzone, jest jednoznaczna. Do tego, by chronić ten teren właśnie ze względu na jego charakter konserwatorski, bo tam przecież były basen. I to jest wpisane do rejestru, więc dziwi ta decyzja wtedy o sprzedaniu tego terenu i oddaniu w ręce prywatne, bo to jest przecież praktycznie pośrodku boisk, które ma Akademia Wychowania Fizycznego.
No tak, ale Naczelny Sąd...
I tu analizowaliśmy, tak, a Naczelny Sąd to podtrzymał, dlatego że decyzja została wydana niewadliwie, to znaczy była decyzja konserwatora, zostały uzyskane wszystkie pozwolenia, więc nie było możliwości, by sąd nagle stwierdził, że tutaj zostało to wadliwie wydane. Jednak patrząc z punktu widzenia interesu samej uczelni, no to jest to problem.
I co teraz właśnie?
Teraz tak naprawdę też jeśli chodzi o konserwatora, analizowaliśmy to razem z uczelnią, ten wyrok. Patrzyliśmy na to, czy są jeszcze inne ścieżki do tego, żeby faktycznie tę decyzję wzruszyć w sensie takim, żeby jednak zachować tam ten obiekt historyczny i by tam nie powstawał budynek, no bo jednak on no w tym miejscu, zresztą to jest sama opinia pana rektora i środowiska uczelnianego, że to nie jest najlepsze miejsce na tą inwestycję.
Nie najlepsze jeszcze, też pod kątem tego,
jeszcze w
że tam
kontekście
jest
uzyskania i też utrzymania, bo tam w decyzji jest zachowane, że ten powstanie tego budynku musi zachować zabytek, to znaczy tam są te fundamenty tego basenu, charakter tego budynku musi wpisywać się w ten zarys tego byłego basenu. Jednakże no, tu jest opinia taka, że patrząc na te projekty, no, mamy co do tego duże wątpliwości. Sprawa jeszcze jest analizowana, tak jak powiedziałam, bo tam toczy się też śledztwo prokuratorskie w tej sprawie, więc no, mam nadzieję, że uda się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowane i po stronie społecznej, uczelnianej i też no, dewelopera, który nabył tę nieruchomość, więc...
To może tak wybiegnę w przyszłość, bo też mówię o sąsiedztwie chociażby stadionu żużlowego i tam nawet można przytoczyć przykład toru Poznań, który też ma teraz problemy z obecną deweloperką gdzieś w okolicy i tutaj czy to kibice, czy mieszkańcy wrocławianie martwią się o to, że no nie, jakby nie patrzeć, Sparta może się w przyszłości musieć przenieść, bo wiadomo, że tor żużlowy to też jest hałas, to też jest niekomfortowa sytuacja dla tych mieszkańców, a prywatny akademik kilkaset metrów od toru, no
tak,
to
tylko, że tutaj mówimy troszeczkę, czy jeżeli chodzi o Poznań, to mówimy tutaj o tak mówię, postępującej zabudowie wokół tego, bo tam jednak te tereny były w większym stopniu sprzedane i zasiedlane. Tu faktycznie no, sprzedaż tego terenu w momencie, kiedy to był cały kompleks sportowy należący do Akademii Wychowania Fizycznego i decyzja o budowie tam akademików prywatnych,
zastrzeżmy to. Tak, dlatego w cudzysłowie to zaznaczałem na początku.
To jest jakby z jednej strony, no, ktoś pozwolił na to, żeby sprzedać ten na ten cel. Jest to jakby zgodne z tym planem, który tam jakby funkcjonuje. Jednak trzeba patrzeć na to, że to będzie problem dla właścicieli czy osób, które tam mieszkają. No bo tam na pewno nie zostanie wstrzymana funkcja wokół, czyli boiska Akademii Wychowania. Ten tor, który jest w odległości. Tutaj ja bym się nie martwiła, że pozostałe elementy będą miały problem. Aczkolwiek, tak jak choćby widzimy, co się dzieje wokół wrocławskiego lotniska, tak? Tam też kolejne osiedla, które powstają wokół, nagle zgłaszają, że im jest za głośno, bo jest lotnisko. Ale kupując działkę blisko lotniska, no musimy jednak brać pod uwagę z obciążeń, które niesie ze sobą ta lokalizacja, no, czyli na przykład zmożony hałas, więc...
To zostańmy przy akademikach, ale już bardziej tych publicznych. Jeżeli chodzi o fundusze, to tutaj też proponowane są między innymi dodatkowe środki z funduszu dopłat na inwestycje i remonty związane z domami studenckimi. Ale we Wrocławiu żadna z uczelni nie skorzystała akurat z tego funduszu.
Tego pierwszego. To jeszcze, bo żebyśmy to też uporządkowali. Ta część dotycząca akademików to jest część bardzo dużego programu mieszkaniowego, rządowego. Dlatego, że on wychodzi naprzeciw, rozwiązuje te problemy, które do tej pory w naszym kraju nie było rozwiązane, czyli choćby niwelujący tą tak zwaną lukę czynszową, czyli dający szansę osobom, które nie kwalifikują się na tak zwane mieszkania socjalne do tego, żeby móc zakupić mieszkanie na własność, czy choćby właśnie w kontekście akademików, które tutaj Państwa najbardziej interesują. Z pierwszej puli 400 milionów złotych zainteresowanie było przeogromne i wszystkie środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli z tak zwanego Funduszu Dopłat zostały rozdystrybuowane, umowy są podpisywane. Z tej informacji, które mam, jeżeli chodzi o środowisko wrocławskie, też tu Politechnika Wrocławska przygotowuje się już do kolejnego naboru, dlatego że pan minister nauki już zapowiedział, że będą kolejne programy ogłaszane, bo jak program się sprawdził i widać ogromne zainteresowanie. Plan jest taki, że w ciągu 5 lat cała baza akademików w Polsce zostanie zmodernizowana.
Czyli to nie jest tak, że z Wrocławia przespali temat.
To nie jest tak, bo jest przygotowany kolejny. Wiem, że tutaj chyba na 3 czy nawet na 4 lokalizacje Politechnika Wrocławska przygotowuje taki wniosek na modernizację tych akademików. Więc to jest jakby w planie jest modernizacja wszystkich akademików w całej Polsce. Więc w tym też we Wrocławiu. Oczywiście trzeba przygotować dobry wniosek, ale najważniejszy jest sam program i sam plan, tak? Czyli w ciągu 5 lat zmodernizować wszystkie akademiki w naszym kraju.
A czy plan jest też na ewentualne dopłaty do chociażby zakupu mieszkań, bo to też są zresztą ceny, no, tak wywindowane momentami w górę, że te młode osoby, młodzi dorośli po studiach chociażby też mają problemy z zakupem.
No i o tym właśnie zaczęłam mówić, że ten cały program mieszkaniowy, ta strategia mieszkaniowa rządu, głównie też opiera się na tym, żeby umożliwiać zakup, czy obniżać ten poziom i wkładu własnego, i przygotować SIM-y, TBS-y, tak? To są mieszkania, które dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, ale także jednak budować takie mieszkaństwo komunalne, które docelowo będzie możliwe wykup nie za gigantyczne środki, bo dzisiaj, jak nawet sytuacja jest na samym Wrocławiu, ten najem choćby, no to jest kilka tam, z tego co nawet słyszałam z danych, to jest 80 zł za metr kwadratowy kwota wynajmu. No to jak sobie przeliczymy, to naprawdę to są bardzo duże pieniądze. A w SIM-ach czy w TBS-ach schodzi to nawet do 30 zł. No to jest bardzo duże dofinansowanie i bardzo duża ulga. Ta strategia mieszkaniowa to są zarezerwowane bardzo duże pieniądze też w strategii kilku lat. No bo wiadomo, że wybudowanie nowych obiektów takich mieszkalnych to nie jest kwestia roku, to przynajmniej potrzebne są 2-3 lata do zrealizowania inwestycji. I wiele dolnośląskich samorządów z tych programów korzysta. W związku z tym także tutaj już we Wrocławiu takie SIM-y też powstają. Wiele inwestycji w tym zakresie jest realizowanych, bo to ponad 900 nowych projektów w ramach tego programu mieszkaniowego w całej Polsce jest realizowane. Więc rząd też o tym myśli i to zawiera się w strategii mieszkaniowej.
W takim razie czekamy na efekty, ale bo czas nas goni, więc zbliżając się do końca, kalendarz badań profilaktycznych, ten dolnośląski, to nowy pomysł, który jak się sprawdza chwilowo, bo na papierze wygląda to dobrze, ale jak to wygląda w praktyce?
Zaczynając, skąd w ogóle ten kalendarz? Sejm, na wniosek pani wicemarszałek Sejmu, w tym roku ogłosił rok 2026 rokiem profilaktyki zdrowotnej. My postanowiliśmy po rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także z marszałkiem województwa, uznaliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie wyjść naprzeciw i przygotować takie zbiorcze zestawienie tego, co oferowane jest na terenie Dolnego Śląska w rozdzieleniu tego na miesiące. I tutaj w naszym urzędzie wojewódzkim przygotowaliśmy taki kalendarz. Kalendarz, który zbiera wszystkie inicjatywy prozdrowotne, mówiące o tym, gdzie możemy wykonać, jakie badania, jakie przeglądy, gdzie są organizowane specjalne eventy dotyczące profilaktyki zdrowia, ale również także podzieliliśmy poszczególne miesiące na konkretne zagadnienia z profilaktyki.
I choćby kwiecień z uzależnieniami.
To na przykład kwiecień, nowe zdrowe nawyki, czyli dieta, sport, aktywności, czy choćby też zmiana takich złych nawyków jak palenie e-papierosów, bo dane są absolutnie zatrważające. 15-latkowie to 35% grupy 15-latków jest już dzisiaj uzależniona od e-papierosów. To jest naprawdę przerażające.
15-latków.
Skąd
oni je biorą?
No, to jest dobre pytanie, ale to pokazuje o jakiej skali, i nie tylko mówimy o badaniach, nie tylko mówimy o informacji, ale również o edukacji, bo to jest ważny element całego programu profilaktyki.
Zajrzyjmy w takim razie na dolnośląski kalendarz badań profilaktycznych, by jeszcze w tym miesiącu może sprawdzić, gdzie ewentualnie możemy udać się na takie badania. Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska była gościem Akademickiego Radia Luz. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.